Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj rozważymy sobie fragment w 5 rozdziale listu Pawła do Efezjan zapisany. 5 rozdział listu Pawła apostoła do Efezjan. Piąty rozdział list Pawła apostoła do Efezjan. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, i żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, słowo do nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie opijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmaz lub skaz lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swojego nie miał nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Bracia i siostry, tutaj mamy taką kilka rzeczy opisanych, takie zasady, które, zasady praktyczne, tak można to powiedzieć. Bo wiecie, jest taki czas, o którym mówimy teoria i czas, kiedy jest praktyka. W szkole z reguły zajmuje się teorią, wiecie. A życie, czy później praca zawodowa weryfikuje w praktyce to, czego się nauczyliśmy. Chrześcijaństwo to nie jest tylko obecność w Kościele. To jest część chrześcijaństwa, obecność w Kościele, trwanie w życiu zboru, życiu społeczności, trwanie w życiu chrześcijańskim, tak mi opisuje Biblia. Wiecie, najlepiej by było, gdyby nabożeństwo trwało 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wtedy byśmy byli ludźmi świętymi, prawda? Ale nabożeństwo trwa jakiś czas. U nas to trwa tam 2 godziny, troszkę może więcej, czasami troszkę mniej, ale z reguły 2 godziny. I potem przez drzwi wychodzimy i rozchodzimy się. Każdy do swojego domu, każdy do swoich zajęć. Tutaj na nabożeństwie jest teoria, prawda? Paweł nieraz mówił, ja zostaję między wami i będę wam pewne rzeczy przypominał, które ja wam mówiłem, ale będę wam przypominał, bo to jest dla was zabezpieczeniem, jak będę wam o tym mówił cały czas, żeby to cały czas w waszych uszach, w waszym myśle, w waszym sercu brzęczało. Brzęczało, tak jak mama mówi do swojego dziecka. Pamiętaj, nie pchaj palców w tamte dziurki, w gniazdko, nie pchaj. Dziecko wie, w takim wieku dziecko ciekawe jest wszystkiego. To trzeba szafki na gumki zamykać, trzeba wszystko, co na dole, na górę poprzenosić. Małe to wszędzie. Coś znajdzie zaraz do buzi. Ostatnio słyszałem, dziecko znalazło niziutko na półeczce, pojemniczek ładny z takim fajnym krecikiem, a to było do czyszczenia toalet, prawda? Nawet nie znam, tylko owieczko było tak położone na buteleczce. Namalowany był fajny krecik. Dziecko, o, fajne kuleczki, groszki, M&M'sy, prawda? Zjadło, ledwo dziecko udratowali, tu popalone wszystko miało. Dziecko wszystko weźmie. Mama zawsze mówi, tłumaczy, im dziecko starsze tłumaczy, tego nie wolno, to trzeba zrobić, tego trzeba pilnować, takich zasad trzeba przestrzegać, bo człowiek szkodę poniesie, bo człowiek poniesie szkodę. Mi też mówiono, nie pchaj ręce w gniazdko. Posłuchałem, nie. I wsadziłem ręce w gniazdko, kiedyś jak byłem mały. Tak mi się spodobało, że potem poprosiłem mojego młodszego brata, żeby włożył ręce w gniazdko i też to zrobił. Tylko wtedy naszła mama i wtedy narzędzie, które się wkłada w gniazdko, czyli kabel, wylądowało na moim tyłku. Rodzice przestrzegają. Dzięki Bogu, że skończyło się tylko tak, że, jak to mówią, popiściło mnie trochę, prawda? Po palcach. Brat miał trochę tutaj rękę rozciętą, bo trzymał kabel, tak mu tutaj przejechało. Dzięki Bogu, że tylko się skończyło, ale przestrzegali nas, przestrzegali. Biblia to jest księga, która przestrzega, która uczy. Dlaczego czytamy fragment? Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Jaka jest wola Pańska? Ona jest tu zawarta. Ale powiem więcej, to jest ogólna. To jest słowo logo, spisane, ogólna wola Pańska. Szczegółowo dostajemy przez słowa prorocze, albo kiedy stajemy na kolanach indywidualnie, Bóg da słowo tak zwane rema, mówione. To jest szczegółowa wola Pańska. Chociaż tutaj czytamy, wiele możemy się tu dowiedzieć, ale jak kiedy czytamy, wiecie, Stary Testament, a ktoś mówi, to były stare czasy, kiedy była inna rzeczywistość, inna kultura, prawda? Tam czytamy, że mało ludzi używało wody. Często wino, jak coś jedy, to wino, i wino, i wino. Tam to musiał się alkoholizm rozprzestrzeniać, prawda? W tamtym Starym Testamencie. U nas tu nikt nie pije alkoholu, prawda? To takie wersety do nas nie przemawiają. Ktoś powie, to inna rzeczywistość. To chcemy mieć naszą rzeczywistość, taką, która przystaje do naszego życia, pytamy się Boga o słowo rema. Jak mam rozumieć tam te fragmenty zapisane, które mówią? No i czytamy fragment i tam czytam, nie upijajcie się winem. Już mamy słowo, prawda? Które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Czyli dwie rzeczy. Musimy być pełni ducha, nie pełni czegoś innego. I po drugie, nie możemy być w środku próżni. Jest Ewangelia napisana, fragment, gdzie mowa jest o pomieszczeniu, które było czyste, wysprzątane, przyozdobione, ale puste. Przyszedł demon ze siedmioma swoimi kolegami jeszcze gorszymi i zasiedlił te puste pomieszczonko. My jako naczyni nie powinniśmy mieć próżni. A jeśli pełni, mamy być, to mamy być pełni Ducha Świętego, prawda? I tutaj czytamy. Ten fragment mówi o rzeczach praktycznych. Uczymy się w zborze teorii, co, jak, gdzie, w jaki sposób stosować, aby się Bogu przypodobać, tak jak Jezus, czytamy w drugim wierszu. Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Ofiara, która się Bogu podobała. My nie składamy ofiar teraz ze zwierząt, składamy ofiary z samego siebie, z całego naszego życia. I to powinna być miłowonność dla Boga. Czy tak jest? Życie oceni, Bóg oceni. Ale powinna być miłowonność dla Boga. Słyszymy naukę do znudzenia, słyszymy naukę. Czy stąd, czy na internecie, czy kiedyś były inne nośniki, pamięci można było inne przysłuchać kanał, czy jeździmy do jakichś zborów, słuchamy innych słów, którzy kaznodzieje głoszą. To jest teoria, uczymy się po to, aby to zastosować. Po to, aby to zastosować. Kiedy ja się przyjmowałem do pracy, CV złożyłem do szefa, szef przeczytał, wow, ale doświadczenie, prawo jazdy, wszystkie kategorie ma. To musi być. Nie, szef wtedy nie uwierzył. No, ciekawa informacja, ale to masz tutaj autobus, jedziemy. Okaże się. Bo byli tacy, który pokazywał, wiecie, 25 lat pracy, doświadczenie i tam jeździł, i tu jeździł. Nie było kraju w Europie, którego on by nie zwiedził. Pierwszy wyjazd z bramy, bramę przestawił, żeby w autobusie pobił, dwutygodniowy autobus. 20 lat, 5 pracy, tu zawodowy taki. Trzeba zweryfikować, praktyka, trzeba zweryfikować. Miałem jasny próbną, szef uznał, nadajesz się, siadaj. Pamiętaj, zwróć mi autobus w całości, prawda? Takie było. Uczymy się tutaj na tym miejscu i potem mamy to wdrożyć w życie. Bo można to, wiecie, do pamięci wrzucić i nic z tym nie zrobić. Pastor opowiadał o swoich wykładowcach, którzy byli ludźmi niewierzącymi, a znali Biblię na pamięć, cytowali fragmenty. Chciałem mieć taką wiedzę. Pomocna jest w służbie, pomocna jest w życiu. Ale ja bym to wiedział, jak spożytkować. My wiemy, jak to spożytkować. Tamtym ludziom do niczego się ona nie przydała. Do niczego. Wiedza do niczego się nie przydała. Czytamy, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Mamy wstępować w Boże ślady. Jako dzieci umiłowane. Czy mamy reprezentować Boga jako Jego dzieci? Czy mamy nie przynosić Mu wstydu, postępując w nieodpowiedni sposób? Czy mówiąc niewłaściwe rzeczy? Czy nawet myśląc niewłaściwie? No ktoś powie, no myśli nikt nie widzi. Bóg widzi myśl, prawda? I one mogą mu się podobać, mogą mu się nie podobać. A czyny to wypływają bezpośrednio z myśli. Człowiek myśli, rozmyśla, wymyśli, decyduje i zacznie działać. Myśli mają się podobać Bogu, wtedy uczynki będą się Bogu bardzo podobać. Jezus, kiedy żył, podobał się Bogu. Sam Bóg powiedział o Jezusie, słuchajcie, bo to jest Syn mój umiłowany. Dlatego my mamy naśladować Boga jako dzieci umiłowane, mówi ten pierwszy werset tego rozdziału. I chodźcie w miłości. Słowo Boże nie mówi, wiedzcie, co to jest miłość. Wiecie, kiedyś mój znajomy był na naukach przedmałżeńskich w jednym z kościołów powszechnych i tam duchowny uczył go, jak należy w małżeństwie z żoną postępować, ją uczył, jak on należy postępować z mężem. To ten człowiek zapytał duchownego, a skąd ksiądz to wie? Praktykę ksiądz ma? No nie, ale ja wiem. Dlatego uczę, prawda? Kiedy tutaj stajemy na tym podwyższeniu, kiedy głosimy słowo, czy nawet kiedy nie warte podwyższenie, kiedy głosimy słowo, kiedy przekazujemy słowo, kiedy sami od Boga dostajemy słowo. Nawet jest mowa o Jezusie, głównie liście do Hebrajczyków. Że Jezus potrafi współczuć nam, potrafi nam dopomóc, potrafi nas wesprzeć, bo jest bogaty w doświadczenie, bo przechodził to samo. Wiecie, inaczej się słucha takiego człowieka, prawda? Wiesz, to samo przeżył. Często Bóg używa ludzi, którzy mieli zagmatwane życie i Bóg ich wyciągnął. Dajmy na to, siedzieli w zakładzie karnym, nawrócili się i Bóg ich wyciągnął. Gdzie później najprawdopodobniej rozpoczną służbę? W takim środowisku, ludzi z problemami. Tego typu problemami. Bo ma doświadczenie. I kiedy mówi, tłumaczy, w imieniu Bożym, ludzie go słuchają, bo to jest jeden z nich. Był w takim czymś. Przez to samo wszystko przechodził. Jezus przez wiele rzeczy przechodził. I Słowo Boże nam mówi, co mam robić, jak postępować. Do dzisiaj pamiętam takie słowo, kiedy się porozmawialiśmy, czy to skazania było, jak zastanawiasz się, jak postąpić w jakiejś sytuacji, pomyśl sobie, co by zrobił Jezus na twoim miejscu. Czy zrobiłby to? Czy pomyślałby o tym, czy nie? Co by zrobił Jezus? No, ciekawa koncepcja, prawda? Co by zrobił Jezus? Możemy tak sobie pomyśleć, jeśli mamy wątpliwości. Chociaż Słowo Boże mówi, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem, prawda? Nie mamy mieć wątpliwości, musimy być pewni. W chrześcijaństwie nie ma miejsca dla wątpliwości. Chrześcijaństwo to jest wiara, to jest pewność. Pewność tego, czego się spodziewamy, mówi list do Hebrajczyków. Pewność tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, prawda? Musimy być pewni. I tutaj Paweł mówi, abyśmy byli naśladowcami Boga i chodzili w miłości, jak i sam nasz Pan Jezus Chrystus. I dalej przechodzi Paweł do... Zastanawiałem się, dlaczego tak jest, kiedy czytałem ci słowa, ale przechodzi do rzeczy, trzech rzeczy ze sfery seksualnej, które stoją w sprzeczności z Pismem Świętym. Rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość. Która jest tutaj nazwana bawochwalstwem. Szczególnie piąty wiersz. Wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik lub nieczysty lub chciwiec, to znaczy bawochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym lub Bożym. Zauważmy, dlaczego zostały zniszczone Sodoma i Gomora i okoliczne miejscowości? Oprócz tej jednej, której schronił się Lot, którą Bóg darował im życie, tym ludziom. Dlaczego? Nie płacili podatków. Dziesięciny nie dawali. Nie. Tam były grzechy, wszystkie grzechy, całe spektrum grzechów, głównie grzechy z natury seksualnej. Różne dewiacje, no, kombinacje różne. I wiecie, możemy teraz się zastanowić i te różne rzeczy, które były tam, w tych miejscowościach, pojawiły się i w naszych czasach. A powiem wam więcej, czasami jeszcze w większym natężeniu się pojawiły. I kiedy my wychodzimy stąd, z namaszczonego miejsca, wychodzimy na zewnątrz i stykamy się z wpływem tych nieczystości. Mamy być naśladowcami Boga, mamy być świętymi. Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Doskonali bądźcie, no bo ja jestem doskonały. Bądźcie tacy jak ja. Bo moimi dziećmi jesteście, prawda? I często ludzie postrzegają dzieci, kiedy patrzą na nie, wydają jakby pewien osąd o całej rodzinie. Ale ktoś dzieci wychował w negatywny sposób. Tak się tak zachowują. Oto rodzina musi być, prawda? Mówię teraz trochę z innej strony, bo często jest inaczej, kiedy widzi się człowieka nietrzeźwego, takiego skrajnie nietrzeźwego, który więc leży, codziennie widzimy go, leży tam w trawie, nietrzeźwy, to mówimy, musi pijacka rodzina. To mówię teraz odwrotnie, prawda? Kiedy patrzy się na dzieci, jak dzieci się prowadzą. W tym Tymusza czytamy o duchownych. Jakie wymagania są na duchownego? Na biskupa. Że dzieci tam mają być posłuszne, mają się dobrze prowadzić. A co mają być dzieci wspólnego do człowieka, który ma objąć służby? Dzieci wyrosną, pójdą sobie, prawda? Założą rodzinę. Bo dzieci naśladują rodziców w pewnym stopniu. Mają pewien wzorzec. Poszedł dziecko swoje, chrześcijańskie, do szkoły, przychodzi z płaczem, mówią, że moi koledzy wyzwali mnie od bezbożników, od heretyków, od innych rzeczy. A skąd takie dziecko to wie? W domu od rodziców to usłyszało. Bo czasami takiemu dziecku do głowy nie przyjęło takie słowa. No bo skąd takie dziecko ma wiedzieć? To wszystko poszło od rodziców. Dzieci naśladują rodziców. Czasami rodzice robią błąd, bo rozmawiają o wszystkim przy otwartych drzwiach. No przecież dziecko bawi się w pokoju, klocki układa. Wiecie, dziecko jest geniuszem w układaniu klocków i słyszeniu wszystkiego naokoło. Ułoży idealnie zameczek z kloseczków. Przykład Dawidek lubi Lego. Ba, 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 stoi piękny zamek. A tu zarejestrował. Nie mówię o was, o starach się, nie, żeby. Mówię ogólnie. Rejestrował, wszystko wie. Czasami siostry ze szkółki mówią, uczą jedno dziecko, no nie chce siedzieć przy tym stoliku z dziećmi, no bawi się tam, no bawi się. A potem kiedy siostra pyta, czego nauczono, te dzieci jakoś tu siedziały, jakoś tak myślą, a te co układało, wszystko wie, już tu wszystko powiedziane, wszystko wytłumaczone. Niby nie uważało. Mamy być naśladowcami Boga Wszechmogącego. Mamy nagrywać to, co mówi Bóg. I potem to pokazywać w życiu. Małe dzieci robią to odruchowo. To jest forma ich rozwoju. Mamy też robić odruchowo. Mamy odruch mieć taki słuchać Boga. Mamy mieć taki odruch słuchać Boga. Aby to, co robimy w życiu, pachniało. Wszystko wydaje zapach. Czasami niektóre rzeczy wydają zapach, które my nie czujemy. Na innych, nie wiem, falach, częstotliwościach, innych poziomach. Ale Bóg wyczuwa każdy zapach. I On ocenia, czy to jest zapach dobry, czy nie. W naszym świecie, w naszej rzeczywistości kwiaty pachną bardzo ładnie. Acz nie wszystkie. Niektóre są kwiaty piękne bardzo, ale lepiej, żebyśmy je nie wąchali. Ale ogólnie kwiaty pachną pięknie, prawda? Piwonia. Długo nie trwa, jest kwiatem nietrwałym, a pachnie niesamowicie. Bóg patrzy na nasze życie i tak pachnie, wiecie, pachnie. Wchodzisz po pracy do domu, masz tyle pięter przed sobą, winda nie działa i czujesz kurczak pieczony. Pewnie sąsiadka, ale wiecie, wchodzisz na górę, im wyżej, tym zapach natarczywy bardziej. Stoisz pod swoimi drzwiami i już powietrze, wiecie, pełnymi haustami, bo myślisz, po co takie wzbogacone powietrze ma się marnować, prawda? To wąchasz, wchodzisz, to u ciebie. Bóg z daleka wyczuje, jak jest nasze życie, bo czuje zapach. To Bóg dał taką umiejętność dla zwierząt, dla psa, wyczuwać zapachy. To Bóg dał umiejętność dla rekinów wyczuwać ruchy wody poprzez swój wewnętrzny sonar w umyśle. Wyczuwa napięcie wody, wyczuwa ciśnienie wody, wyczuwa temperaturę, wszystko wyczuwa. Może nawet nie mieć wzroku, wie, gdzie co jest, gdzie jest jego zdobycz. Bóg dał taką umiejętność. To Bóg to wszystko wyczuwa. I Bóg nas usynowił, adoptował nas, abyśmy my jego byli wspaniałą, świętą rodziną. I kiedy rodzina idzie teraz, idzie do kościoła, idzie rodzice, idą dwoje dzieci. Córeczka w pięknej sukience, tu piękny, wiecie, wstążeczka, warkoczyk, prawda? Synek tu ładnie ubrany, rodzice, no modelowa rodzina, tak, Sawczuków, prawda? Eliana pięknie ubrana. Lila też, a Marcin najładniej ubrany, prawda? Modelowa rodzina. Kartach obserwujemy, prawda? Kart do kościoła wchodzi pięknie ubrany. No bo jest niedziela, no dzisiaj piątek, ale w niedzielę karty pięknie ubrane. A Bóg widzi więcej. Bóg widzi zapach. Czuje zapach. Wspaniale jest oglądać, jak ktoś pięknie jest ubrany. Bo to koi wzrok, prawda? Człowieka uspokaja, pięknie ubrany. Zadbany ściach pachnie, przechodzi, pachnie. Niektóre zapachy nam się nie podobają, niektóre się podobają. Czasami długo człowiek pamięta zapach. I wiecie, jak Bóg napatrzy się na nasze życie i ono mu się podoba, to długo jeszcze w swojej myśli ma ten zapach. Czujemy. Jak my coś powąchamy, tego zapachu dawno już może fizycznie nie być. A my w umyśle mamy ten zapach, nagrany, czujemy ten zapach, jakby on był cały czas. Czasami sami się wąchujemy, nie, to nie ode mnie tak pachnie. Ale no czuję ten zapach, cały czas czuję. Bóg chce delektować się takimi zapachami. W jednej książce, jednej chyba siostry czy brata, który był miał ten przywilej bycia uniesiony do nieba, powiedział takie świadectwo, że tam w niebie niesamowicie pachnie. Taki zapach, którego się nie da zdefiniować na polskie tutaj słowa, na polskie warunki. Niesamowity zapach. Tak jak on mówi, nigdy nie czuł. To jest coś wspaniałego. Bóg otacza się zapachem. Wiosna, wyjdź na łąkę. Wszystko kwitnie. Nie tylko kwiaty, prawda? Wszystko kwitnie. Wydaje piękny zapach. Bóg chce, aby pachniało. Bóg chce, aby Kościół cały, Jego dzieci, by unosił jej wielki zapach. Rozumiem, często mówimy o mocy Ducha Świętego. Świętość przed Bogiem ma zapach. Jaki poziom świętości reprezentujemy? To ma zapach. I Bóg chce się delektować tym zapachem. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. 9 wiersz. 10 mówi, dochodźcie tego, co jest miłe Panu. Co znaczy dochodźcie? Słowo z kryminalistyki. Dochodzenie robić. Robić wszystko, żeby wyłapać to, żeby pozyskać, tak jak czytamy o tych perłach. Człowiek całe życie perły zbierał, zobaczył, piękno, drogocenno, wszystko sprzedał, aby ją tylko pozyskać. Podobnie to, co jest miłe Panu, musimy o tym wiedzieć. To jest napisane w Słowie. Musimy do tego dochodzić, musimy się do tego dokopać. Patrzcie, jak natarczywie szukają tego złotego pociągu koło Wałbrzycha. Nikt nie wie, czy on w ogóle jest. Legendy mówią, że jest. Próbują znaleźć jakieś echosondy, jakieś badania geologiczne. Ze Śląska jakieś tam fachowcy przyjeżdżają z jakimiś laserami, nie wiadomo czym tam szukają. Na razie nie ma. Ale szukają. Szukają. Ale my wiemy, że to czego szukamy, to jest. Tylko mamy się dokopać. Mamy dochodzić, co jest miłe Panu, aby sprawić Mu przyjemność. Kochasz swojego współmałżonka, dochodź, co jest Mu miłe. Twoja żona nie lubi latających skarpetek po domu, to będę rzucał, prawda, używanymi. Postawię je tak na baczność wzdłuż ściany. To będzie miłe twojej żonie? Na pewno nie. Bo tak powiesz, ustawę, to potem nie będziesz miał co na siebie nałożyć. Wszystkie będą za balkonem, tam, za oknem wyrzucone. Bracie, siostry, pewne zasady Bóg ustalił. I tu czytamy, że dalej o zależnościach między żoną a mężem i nastawieniem to na Chrystusa. Paweł mówi tak, tajemnica to wielka o połączeniu żony z mężem, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Chodzi o zależność Kościoła z Chrystusem. Im większa zależność Kościoła od Chrystusa, nie odwrotnie, Kościoła od Chrystusa, tym większa świętość Kościoła i większa woń się rozprzestrzenia. Dlaczego Kościół się zapełnia? Nie mówię akurat o tym, ogólnie. Dlaczego Kościoły się zapełniają wierzącymi? Bo czują wonność poznania Bożego po całej ziemi. Tak mówi Paweł, takiego zwrotu użył. Bo czują wonność poznania Bożego. Wiecie, no ja wiecie, ja wszedłem do Kościoła 27 lat temu, ponad 20 lat, żadnej wonności nie czułem. Przyszedłem, bo miałem takie pragnienie. A skąd takie pragnienie miałem? Skąd ono się zrodziło? To jest taka gra słów. Wonność poznania Bożego. Bóg dał pragnienie. I poczułem, że muszę tu być. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć, ale muszę tu być. Wszedłem niby przypadkowo, niby czas miałem, jeden z kuzynów mnie zaprosił. Wszedłem jakieś, się rozsiadłem, to już do dzisiaj siedzę. W tym zborze jestem. I nie mam zamiaru stąd wychodzić. Dlaczego? Bo czuję wonność poznania Bożego w tej społeczności. Tak mogę to powiedzieć. Jeśli w społeczności będzie woń poznania Bożego i ona będzie coraz silniejsza, Bóg będzie przysyłał ludzi do zboru. Jeśli w społeczności nie będzie woni poznania Bożego, tylko będzie odór niepoznania Bożego, to jest odwrotność tego, co jest, pachnie. Wtedy Kościół będzie pustoszał, będzie wymierał. Tak jak woda w zbiorniku wodnym, która nie ma cyrkulacji, połączenia z morzem, z taką regularną wodą, taki zbiornik zaczyna kwitnąć, zaczyna śmierdzieć, zaczyna ginąć. W takim zbiorniku życia nie ma. Mówią, że Morze Kaspijskie, nazywane jeziorem, popada w degradację, bo ma coraz słabsze połączenie z innymi zbiornikami, szczególnie z oceanami, bo to jest Morze Śródlądowe. Mówią, Morze Kaspijskie obumiera, podobnie jest z jeziorem Bajkał. Wielkie jezioro Bajkał, wielkości tak poprzekątnej jak Europa, obumiera, bo nie ma wymiany wody. Kościół musi pachnieć zapachem Bożym, bracia i siostry. Musimy napełniać się Duchem Świętym i oddawać Go innym. Wymiana, wymiana. Sami oczywiście też będziemy się ubogacać, bo nie jest tak, że będziemy brali, wszystko będziemy oddawać i nam nic nie zostanie. Uschniemy duchowo. Nie, nie. To, co od Boga weźmiesz, przekażesz innym, to Bóg się posili. Widziałem kiedyś na kazaniu, jeden brat usługiwał w mocy Ducha Świętego i zasłabł. Wyeksploatowany, bo całą moc oddał. Przybiegli bracia, pomodlili się o niego, wstał jak nowonarodzony. Bóg go posilił. Bóg go posilił, bo to jest praca, to jest praca. Ale jaka woń. Wszystko opiera się na woni, bracia i siostry. Co sobą przed Bogiem reprezentujemy? Co Bóg ma z tego, jak my przed Bogiem żyjemy? Jak my przed Bogiem służymy? Dlatego jest sąd Chrystusowy, tak zwany. Nie mylić z sądem ostatecznym. Sąd Chrystusowy dla sług. Staniemy kiedyś przed Nim i Jezus sprawdzi, jak nasze życie wyglądało jako chrześcijanina. Jak nasza służba wyglądała. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Ale Bóg będzie się mierzył z tym, jaki zapach z nas wychodził. Jaki zapach wychodził? Ma być zapach, który Bogu będzie się podobał. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Wiecie, wino, czyli alkohol, ma wiele wspólnego z duchem, z pełnieniem ducha. Do pewnego momentu oni idą równocześnie, bracia i siostry, prawda? Ten, który jest napełniony winem, też jest pod wpływem czegoś z zewnątrz. Ten, który jest napełniony Duchem Świętym, Duch Święty też jest kimś, kto jest z zewnątrz, napełnia nas. To są rzeczy takie trochę wspólne, prawda? Dalej. Kiedy człowiek napełnia się alkoholem, staje się ożywiony, taki podniecony, prawda? Kiedy Duch Święty napełnia coś podobnego, jest człowiek, staje się ożywiony. Wiecie, pamiętacie, kiedy napełniony Duchem Świętym było w Dziejach Apostolskich? Świadkowie po stronie myśleli, że oni napili się wina. Tak to mniej więcej wyglądało, mniej więcej podobne rzeczy były. Ale jedna rzecz, i to podstawowa, jest zupełnie inna. Kiedy człowiek napełnia się alkoholem, nie potrafi się kontrolować. I często napełnienie takim trunkiem kończy się rozwiązłością. A kiedy napełniony człowiek jest Duchem Świętym, co ciekawe, Duch Święty jest Bogiem, prawda? A człowiek może się kontrolować, bo duchy proroków są poddane prorokom. Kiedy prorok prorokuje, można mieć takie przekonanie, nie ma takiej siły, żeby on przestał prorokować. No bo przecież jak Duch Święty mówi, to nie ma takiej, nie ma takiej opcji, prawda? Nie. Prorok może przerwać w każdej chwili. Tak uzna i przerywa. Duch Święty, gdy napełnia, nie pęta człowieka, nie zniewala go, wręcz uwalnia go. I kiedy czytamy tu właśnie o tym piciu winem i pełnią Ducha Świętego, te rzeczy, Paweł mówi, bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w serce swoim Panu. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy rozmawiają ludzie wierzący, prędzej czy później zawsze temat na Boga zejdzie. Kiedy pracuje człowiek wierzący, w wielu firmach wiedzą, a to jest taki człowiek, a nie inny. Taki, a nie inny. Ale może być tak, że kiedy ludzie wierzący rozmawiają, o Bogu nie ma nic. Rozmawiają o takich zwykłych rzeczach. Kiedy ludzie spotykają się na spotkania jakieś, spotykają się po to, aby uwielbiać Boga. Aby nauczyć się dziękczynienia Bogu. Dziękczynienie też jest wolność. Wystarczy, jak człowiek człowiekowi za coś podziękuje, jak to miło usłyszeć, jak ktoś ci dziękuje za twój trud. Ostatnio był Dzień Ojca. Dostałem od dzieci prezenty. Wiecie, jak się miło poczułem? Nie macie pojęcia, bracia, siostry, bo tu nie ma ojców. Ja sam jestem ojciec. Nie. Wszyscy ojcowie tak samo się czuli. Czujesz się kimś wyjątkowym. Nie mylić tutaj, wiecie, z myśleniem o sobie za dużo, bo Bóg jest tym ojcem ojców. Ale miło tak dostać coś skromnego z serca, że jako ojciec ktoś mnie docenił. To tym bardziej Bóg czeka, kiedy będziemy mu dziękować. Kiedy poczuję tę miłą woń, o, dziękczynienie z Białej Podlaskiej idzie. Idzie dziękczynienie z Białej Podlaskiej. Już nastałem się, żeby jak najbardziej ten zapach wyczuć, bo to idzie dziękczynienie. I to nie chodzi dzięki, dzięki. Czasami jak to młodzi mają takie dzięki. Takie zdawkowe, takie automatyczne. Chodzi nastawienie takie. Zawsze za wszystko będę Bogu dziękował. Oczywiście wiemy, łatwo za dobre rzeczy dziękować, a trudniej za niezbyt przyjemne rzeczy dziękować. I on pokazał, że jest to możliwe, dziękować za wszystko. A kiedy Bóg widzi, że dziękujemy Mu za wszystko, nawet za próby, doświadczenia, nawet za to, nawet za jakieś straty, za jakiś ból, dziękujemy Bogu, chociaż to nie jest łatwe, ale Bogu dziękujemy za to. Unosi się miła woń do Boga. A wtedy Bóg mówi, to jeszcze bardziej będę im błogosławił. To, że jest im ciężko, bo ja ich doświadczam, a oni dziękują mi za to, czyli rozumieją cel doświadczeń. Nie są zbuntowani, ja nie chcę tego, ja nie chcę być doświadczany, ja chcę tak luźno, swobodnie żyć. Spełnią błogosławieństwa Bożego. Ale do Hebrajczyków mówi, kogo Pan nie chłoszcze, ten jest synem z nieprawego łoża. Kogo Pan chłoszcze i smaga, ten jest synem i córką, są dziećmi umiłowanymi. I Bóg chce czuć od nas miłą woń w każdej sferze naszego życia. Chce czuć uwielbienie, chce czuć wdzięczność. Kiedyś był system oferniczy, Bóg wspaniale, Bóg cudownie czekał, jak Izraelici złożą mu ofiarę niepokutną, bracie i siostry. To też Bóg czekał, bo to jakby no rytualne było. Ale całopalną, ofiara uwielbienia, całopalną. To był cały ceremoniał. Pamiętacie, królowa z Etiopii przyjechała do Salomona i popatrzeć na niego, bo słyszała o jego wielkiej mądrości, jego bogactwie. Ale wiecie, co ją bardziej zadziwiło? Jak składał ofiarę całopalną. Kobieta, nie pochodząca z narodu izraelskiego, zobaczyła wielogodzinną ceremonię, taki wielki pietyzm składania ofiar przed Bogiem całopalną, bo Bóg jest najważniejszy. I nie mogła wyjść z podziwu. Człowiek, osoba fizyczna. To co Bóg w tym czasie czuł? Co Bóg w tym czasie czuł? Co czuje Bóg, kiedy nasze drogi podobają Mu się? Co czuje Bóg? Odpłaca nam niesamowitym błogosławieństwem. Ktoś powiedział, złotem nam się odpłaca. Złoto przy Bożym błogosławieństwie nie ma znaczenia. Boże błogosławieństwo to jest coś, co jest bezcenne. ale Boże błogosławieństwa nigdy nie ma za nic. Jest Boża łaska, tak jest, ale o tym nie mówię. Mówię o naszym życiu, kiedy pobieramy teorię na tym miejscu i idziemy za drzwi i stosujemy to. Stosujemy to, bo taka jest wola Pańska. I to jest miłe Panu. To jest miłe Panu. Na koniec fragment z listu do Pawła do Rzymian. Dwa wiersze 12 rozdziału. Dwa wiersze 12 rozdziału, list Pawła do Rzymian. Paweł mówi tak: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, dodam jeszcze od siebie, pachnącą, miło Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Czyli to jest oznaka mądrości, jeśli wiemy, co to jest wola Boża. Abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe dla Boga. To jest dobre, miłe i doskonałe. My jesteśmy miłe, mili dla Boga, jako Jego ukochane dzieci. Bóg też chce się miło czuć, kiedy my postępujemy i przynosimy Mu wspaniały owoc. Owoc trwały, owoc obfity. Czytamy w Ewangeliach o tych czterech rodzajach gleby. Ta najlepsza, dobra gleba dawała owoc 30-60-krotny. Możemy się skupić, aby Bogu tylko oddawać 30%. 30-krotny plon, no wiecie, no Bóg musi się cieszyć, takie słowo Boże napisane. A dlaczego nie z każdej sfery naszego życia nie oddawać Bogu 100-krotny plon? 100-krotny, nie 30, nie 60, 100-krotny, to był tylko tekst w Słowie Bożym. Zobrazować pewne rzeczy. A Bóg chce mieć 100%. Bóg chce mieć wszystko najlepsze. Ofiara całopalna była składana ze zwierzęcia płci męskiej rocznego bez skazy. Później to trochę było sprofanowane. Izraelici składali to, co im zbywało. Chore, ślepe. Oj, wiecie, Bóg tak będzie zadowolony. Do tego też doszło. Ale to, co podał Mojżesz, to miało być zwierzę bez skazy, jednoroczny samiec. Noe tak zrobił, kiedy wyszedł z arki. Pierwsze, co zrobił, to padł i zasnął, bo tak się nawąchał tych odchodów przez cały rok, jak pływał, bo to zwierzęta, wiecie, robiły, tam to wszystko było, to było nieświetne, bo okna były pozamykane, bo deszcz lał, tam klimy nie było. Wyszedł Noe i padł, zemdlał, prawda? Nie, wyszedł Noe, zbudował ołtarz, zbudował ofiarę, zabił jednego zwierzaczka, złożył go Bogu na ofiarę, czyli zabił go, spalił, prawda? Ale co najważniejsze, później Słowo Boże mówi tak. I poczuł Bóg miłą woń. No wszystko było super, gdyby ta mała literka i. A wiecie, co znaczy i poczuł miłą woń? Że Bóg już nie mógł się doczekać, kiedy zapach poczuje. Bóg już się nie mógł doczekać społeczności z człowiekiem. Można powiedzieć tak. I nareszcie Bóg poczuł miłą woń. Wracam z pracy i nareszcie jestem w domu, mogę moją żonę uściskać. Albo jest para zakochanych i jest ślub. Wreszcie mogę być z moją żoną, albo mogę być z moim mężem. Nic nas nie rozdzieli. Coś podobnego. Nie to samo, tylko coś podobnego. Nareszcie. Rodzice nie będą nas kontrolować. Nie, nareszcie. Możemy być razem. Idziesz do komory swojej, stajesz przed Bogiem. Boże, nareszcie jestem z Tobą. Koniec pracy, koniec kłopotów. Wyciszam, jestem z Tobą. W raju, kiedy Bóg spotykał się z Adamem, też Bóg był pierwszy na spotkaniu z Adamem. Bóg czekał na Adama. Nareszcie, Adamie, jesteś. Bóg tak tęskni za człowiekiem. Za dobrymi rzeczami, które wypływają z życia człowieka. To Bóg ukochał nas, a dopiero później my kochaliśmy Boga. Dlaczego znaleźliśmy Boga, bo Bóg dał się znaleźć. Wiecie, wszystko zależy od Boga. Bóg nas umiłował, Bóg dał się znaleźć, Bóg nas napełnił, Bóg nas pobłogosławił, Bóg nas poprowadził, Bóg nas zbawił. A my co? Mamy oddawać Mu chwałę. On chce czuć zapach, że Jego praca w naszym życiu nie poszła na marne. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.